Maciej Cuskę, reżyser, dokumentalista, reżyser także tego filmu, o którym Państwo już wiele słyszeli, czyli Kandydaci Śmierci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja muszę się z czegoś zwierzyć na początku tej rozmowy. Mianowicie cieszę się, że rozmawiamy kilka godzin po tym, kiedy zobaczyłem Pana najnowszy film. Bo gdybym miał z Panem rozmawiać tuż po jego zakończeniu, to czułbym się cokolwiek niezręcznie, bo mam takie poczucie, że zaprasza Pan tym filmem nas, czyli widzów, w tak bardzo intymne miejsca w swoim życiu, że myślę, że każdy, kto ten film ogląda, może czuć się wyróżniony. Ale ja muszę zapytać o to, co sprawiło, że postanowił Pan tę część bardzo intymną właśnie siebie tak naprawdę i życia swoich bliskich odsłonić i pokazać światu?
Ojej, to takie złożone jest pytanie. Bardzo miło. Dziękuję za to, co Pan powiedział, bo to bardzo duży komplement, że zapraszam do jakiejś intymnej przestrzeni, w której Pan się czuje wyróżniony jako widz. Ale no, i jako dokumentalista no, sięgam często po czyjeś życie. Obserwuję jakieś światy. Czasem, znaczy i szukam w ogóle zwyczajności. No ja w ogóle tak we wszystkich swoich filmach w zwyczajności szukam kina. W banalnych sytuacjach, miejscach, tematach, w zwyczajności. I też w zwyczajnych bohaterach. Co nie jest łatwe, przynajmniej w tym, żeby przekonać do tego producentów, jakieś instytucje, które wesprą i tak dalej. I siebie też, że to ma sens i że czerpanie z takiego świata no, przeniesie moje emocje na ekran. Ale czasami nie znajduję wokół siebie akurat w tym momencie czegoś. Albo no, z różnych przyczyn po prostu znajduję je wokół siebie, najbliżej mnie. I przyszedł taki moment, kiedy coś, co robiłem z moim synem i z dwójką jego przyjaciół od 10 lat, rok w rok, taka nasza tradycja tylko dla nas, to było rzeczywiście tylko nasze intymne, prywatne, nagle miało się skończyć, bo moi młodsi bohaterowie zaczęli się rozjeżdżać w różne strony z powodów studiów, trochę różnych emocji, które mieli w sobie, związanych z tym właśnie, że się rozjeżdżają, że poznawaniem nowych światów, kolegów. I zmartwiłem się, że to już się kończy. I chciałem chociaż tą przygodę, taką, no może nie wszyscy wiedzą, no, przygodę coroczną, podczas której zazwyczaj latem kręciliśmy kolejny odcinek wspólnych horrorów. Ja im tam pomagałem, czasem występowałem, bo brakowało czwartego na ekranie, albo czasami coś nakręciłem, no bo oni byli wszyscy w kadrze.
Stąd tytuł Kandydaci Śmierci, tak się nazywała ta seria, nazywa.
Tak, ta seria właśnie tak się nazywała i nie umiałem wymyślić przez 7 lat realizacji tego filmu lepszego tytułu, więc zostaliśmy przy takim dosyć ryzykownym tytule, bo dla horrorów on pasuje, ale w dokumencie no, mogą się niektórzy obawiać. Stąd piesek w napisach, który towarzyszy naszym przygodom przez wszystkie lata. I pomyślałem sobie, że może to jest moment, w którym kurczę, powinienem przyjrzeć się tym chłopcom, co się w nich dzieje, co się też ze mną dzieje z powodu tej być może straty. I pomyślałem sobie, że najpierw zrobię, może, być może zrobię taki prosty film o tym, czy nam się uda zrobić dziesiąty odcinek. No bo to właściwie tak mówię na chłopcy, no chociaż skończmy, no błagam, no zróbmy jakieś zakończenie tej serii takie honorowe. No i nie myślałem, że to pociągnie lawinę dalszych zdarzeń, właściwie kilku lat naszego życia i w tym filmie to właściwie, ile no, 7 lat robiłem ten film. Odkąd zdecydowałem się na to, żeby wrócić tam z dokumentalną kamerą. No, taka jest geneza tego pomysłu i projektu. I dlatego zaprosiłem, bo to było ko mnie, no to było ważne. To była część mojego życia, a że zaprosiłem to tak intymnie, że również sam w tym uczestniczyłem, no bo ja, i że sam jestem też bohaterem na ekranie, no nie mogłem siebie wyciąć. Byłoby to nieprawdziwe, nieuczciwe wobec nich. Tak mi się wydaje.
Pan jest tym człowiekiem, który, jeśli dobrze się orientuje, zaproponował tę zabawę i w ramach tej zabawy uczył tych młodych kompanów patrzenia na świat, bo takie mam wrażenie, że praca filmowca to jest w ogóle opowieść o patrzeniu na świat i o wychwytywaniu z tej rzeczywistości rzeczy, które wydają się ważne albo niosące w sobie jakieś treści. A z czasem, i tak to jakoś wyszło w tym filmie, o którym dzisiaj rozmawiamy, oni też zaczęli uczyć Pana. I to nie tylko patrzenie na świat w kontekście tego, że Stasiu zaczął dawać Panu różne uwagi operatorskie, ale to patrzenie i ta nauka, mam wrażenie, odbywały się na takim dużo głębszym poziomie, kiedy ten mistrz przestaje być mistrzem, a staje się tym, kto też sam czasem potrzebuje pomocy, porady, nawet jeśli tego nie werbalizuje i nie chce werbalizować.
No jest tak, że to się zmieniło na tej przestrzeni tylu lat, kiedy oni mieli 13 lat, kiedy zabrałem ich pierwszy raz, a znałem ich od przedszkola, więc byłem na nich Panem Maciejem, no do niedawna jeszcze byłem Panem Maciejem, na ekranie cały czas jestem nim, bo to trudno było przejść na ty po tylu latach znajomości, ale takie jednak z perspektywy no takiego starszego, nie wiem, no ojca ich kolegi, ale przede wszystkim no, Pana Macieja. I rzeczywiście najpierw może w jakimś stopniu byłem jakimś takim wychowawcą, no, mam może we krwi trochę takiego Pana Samochodzika w sobie, wychowane na tych lekturach i takich filmach, które nas w młodości gdzieś wychowywały, gdzie miałem poczucie takie, no nie wiem, społecznikowskie, cholera, nie wiem, no, nie werbalizowałem też tego nigdy. Ja miałem też tego samą ogromną frajdę, że mogę spędzić, zabawić się w nie wiem, wampira, biegać po lasach.
Być znowu chłopcem.
Tak, dokładnie tak. Ale też takim filmowcem, którym, bo jako chłopak ja marzyłem o tym, żeby robić takie filmy niezależne, zawsze się, żeby robienie filmów było, no nie wiem jak to powiedzieć, no to był najlepszy mój czas po prostu zawsze. Nigdy nie był zmarnowany czas z kamerą, z projektorem 16 mm, gdzie oglądaliśmy stare filmy, u mnie w bloku pamiętam, no to nic pięknie nie wspominam, nie? I to może chciałem zaszczepić. I wtedy byłem trochę takim, no powiedzmy, bardziej może lekko opiekunem, wychowawcą czasami, czasem trochę takim wujkiem dobrą radą, jak z filmu Barei, ale w pewno, znaczy to się zaczęło zamieniać w taką naprawdę relację przyjacielską i mam poczucie, że to są dzisiaj bardzo mocno moi przyjaciele. I tak, owszem, zdarzało się, to było jakby część naszych wyjazdów, że sobie rozmawialiśmy o życiu, oni mi tłumaczyli na przykład ich problemy, znaczy ich w ogóle, ich stan, taki, ich pokolenia, jak oni postrzegają dzisiaj swoją młodość, jakie, ja im mówiłem, ojej, wy to dzisiaj macie, super, nie? My to nie mieliśmy tam chleba czym posmarować. No oni tam na takie opowieści często się zrzymali i opowiadali mi, jak wygląda ta młodość z ich perspektywy, nie? Jakie zagrożenia, jakie problemy, nawet no, gdzieś jest ten wątek jednego z bohaterów, który nie może znaleźć dziewczyny, natomiast prawda jest, no, nie wiem na ile to z ekranu bije, ale on spotkań z dziewczynami miał mnóstwo, bo dzisiaj nie jest trudno nawiązać kontakty poprzez internet chociażby, tak? Ale nigdy nie mógł przejść jakiejś takiej, no nigdy się nie odważył na to, żeby wziąć jakąś odpowiedzialność za to, żeby z kimś być. I nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak to jest trudne. Więc no też mi otwierali oczy na ich świat. Ale też przyszedł moment, że mogłem się też im zwierzać z niektórych rzeczy. A to było też już ciekawe, że no to nie było od razu, nie? Jak już byli starsi, to mogliśmy sobie porozmawiać o niektórych rzeczach. Nawet tak, że i ja o swoich strachach i lękach mogłem z nimi porozmawiać.
Myślę, że ten film jest bardzo ważny z tego powodu, że faceci tak mają, że często z trudem rozmawiają o emocjach, a to jest film o tym, jak mężczyźni wzajemnie się na siebie otwierają i jak wspólnie przeżywają to, o czym często być może w ogóle nie chcieliby mówić. Ale poruszyło mnie to, co Pan powiedział przed chwilą, że ci ludzie, chłopaki stali się z czasem Pana przyjaciółmi. Nie każdy ojciec może pochwalić się tym, żeby powiedzieć o tym, że jego syn jest jego przyjacielem. Ciekaw jestem, jak się na tę przyjaźń Panu patrzy z ekranu.
No przyznam, że na ekranie to akurat, jestem reżyserem i myślę, że mam dosyć dużo dystansu do świata, który tworzę. Oczywiście w tej pracy pomogła mi gigantycznie moja montażystka Kasia Orzechowska, której pozwoliłem się ciąć i powiedzmy, znaczy no ja nie dawałem żadnej cenzury, raczej oddawałem się jej intuicji, ale przy wyborze niektórych rzeczy czasem wygląda mnie najlepiej. Czasem mój syn mówi, że jak się mocujemy na pustyni i taką bijatykę, no taką siłę mięśni, no, sprawdzamy, kto jest silniejszy, to się martwi, że nie ma szans, no, bo wieloryb na niego usiadł. No czasami się nie cenzurowałem, ale to dzięki takiej dystansowi Kasi właśnie Orzechowskiej. ale też myślę, że no mam taką cechę, że potrafię, właśnie dlatego zrobiłem film, to nie pierwszy raz, kiedy sięgnąłem kamery dookoła siebie gdzieś, że no umiem patrzeć na to, staram się na to życie patrzeć tak, jakbym patrzył na jakiegoś bohatera. Więc jak oglądam ten film, no to przecież lubię moich bohaterów, zawsze staram się robić takie filmy, w których tych bohaterów no najchętniej lubię, a co najmniej jakoś z nim się identyfikuję. To może być inne jakieś uczucie, mogę współczuć, ale jakoś muszę mieć pozytywną jakąś relację z tym bohaterem, więc lubię tych chłopaków. Czasem im współczuję rzeczywiście.
A jakim bohaterem filmu jest Maciej Cuska?
No to już trudne pytanie, to wolałbym usłyszeć od kogoś, ale jak ja sobie oglądam tego bohatera, no to trochę takiego lekkiego szaleńca, który nie chce do końca wydorośleć, znaczy nie dorośleć, bo tam myślę, że dojrzałość w sobie chyba ma, ale nie chce zgubić też tego chłopaka, którym cały czas stara się być, mieć go w sobie, nie zgubić tych marzeń, które miałem, tych planów, mimo takich, no mimo rzeczy, które rzeczywiście dotykają go też boleśnie, jak każdego innego człowieka. No każdy przeżywa jakieś rozstania, śmierci, odchodzenia, inne problemy, więc jestem tak naprawdę na tym ekranie tak jak, mam nadzieję, że jeśli ktoś się identyfikuje w tym filmie z bohaterami, to właśnie dzięki temu, że wszyscy na tym ekranie są zwyczajnymi ludźmi po prostu.
A jak pan to zrobił, że pan tej relacji z tym chłopakiem swoim wewnętrznym nie stracił? Bo to jest wiele rzeczy, które są w stanie tę ciekawość, tę, mówiąc kolokwialnie, podjarkę związaną z tym, co świat przynosi, zgubić, stracić, uśpić. Jak to się robi, żeby to pielęgnować w sobie?
Nie wiem, ale na przykład teraz przyszło mi do głowy, bo jak robiłem te filmy, to przyjaciele czasami mówią, filmowcy do mnie, życzliwi mi bardzo. Po co ty to robisz? Ale już nie mówię o dokumencie, tylko jak jeździmy na te horrory przez tyle lat. I czasami, bo puszczaliśmy je czasami w moim mieście na ekranie, tam dla grupy znajomych. Mieliśmy taki miły wieczór, bo tam jednak trochę się ludzi zebrało zawsze, ale to było raz na dwa lata, zrobiliśmy pokaz. I to wszystko, nie? Te filmy potem gdzieś tam na YouTubie widziało 50 osób, więc to było raczej tylko dla nas. I mówię, po co ty to robisz? Już dawno byś zrobił fabułę. Tracisz czas, to jest właściwie tylko energia, którą poświęcasz, a ja nie mogę zrozumieć tego pytania, nawet nie umiałem nic odpowiedzieć, bo jak odpowiedzieć komuś, kto tego nie rozumie? I dla mnie to był najlepszy czas po prostu, jaki mogłem sobie wyobrazić. To było zamienienie, no nie ukrywam, że jako dziecko sam nie miałem takich przygód, raczej takie przygody oglądałem na ekranie, no w przytoczonym już panu samochodziku, nie wiem, no w jakiejś dużej ilości filmów familijnych. No takie przygody się oglądało, tak? No nie wiem, czy nawet Indiana Jonesa, tak? Którego się pochłaniało po kilkanaście razy. Więc te przygody raczej o nich się czytało, oglądało, a przeżywało się mniej. A kino z moimi przyjaciółmi, jak byłem młody, pozwalało nam na jakby takie, no trochę jak, no nie wiem, jak w teatrze, to też było wszystko umowne, bo przecież nie mogliśmy za dużo rzeczy zrobić. A jednak nie było żadnych ograniczeń, my mogliśmy być wszędzie i zrobić opowieść o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Więc to chyba wracając, znaczy bawiąc się z nimi, no zamieniałem się, znaczy wciąż ten chłopiec był taki podsycany we mnie. I nie wiem, no taka pasja do kina wciąż we mnie nie zgasła, dlatego robię dokumenty chyba, bo dokumenty też dają mi pewną jakąś taką wolność. Mimo wszystko, no w tym świecie zawsze się odpowiada za pieniądze, za jakieś terminy, no za jakieś zobowiązania, jest się zobowiązanym wobec różnych ludzi, instytucji, bohaterów. Więc to oczywiście jest duże obciążenie, ale właśnie bawiąc się w te horrory mogłem na nowo jakby być tym, kim zawsze chciałem być, no. O kim marzyłem, tak? Żeby to kino było po prostu taką czystą radością.
Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że zawsze poszukiwał pan kina w takich banalnych sytuacjach, które zdarzają się wokół pana, w tych prostych, często nieznaczących w powszechnym rozumieniu sytuacjach. A ja tak mam wrażenie, tak mi się wydaje, że te wasze wyprawy w poszukiwaniu strasznych filmów, strasznego filmu i strasznych opowieści, to wcale nie jest taka banalna sprawa.
No na początku to była rzeczywiście tylko zabawa, a potem no trochę no bo wymyślaliśmy te filmy zawsze na miejscu, a ja trochę dopasowałem, no trochę jakby no, podczas wymyślania gdzieś czerpałem, starałem się, żeby czerpać z ich życia, znaczy z naszego życia, więc tam wchodziły w te filmy nasze takie demony i te nasze strachy, które przeżywaliśmy. nie wiem, jak chłopcy dostali się do szkoły filmowej, no to jest wątek poruszony, właśnie główną osią jest chęć zrobienia filmu przez dwóch chłopaków, którzy właśnie się dostali do szkoły filmowej i oczywiście wymyślają horror, a ten horror przeradza się no, w taki horror między nimi, w jakiejś potwornej rywalizacji. Oczywiście jest to wszystko w przymrużeniem oka i nie ma żadnego pozornie nawiązania do ich życia, a jednak no, gdzieś coś tam się przebija takiego, nie? Na dziesiątym odcinku, kiedy właśnie, który bałem się, że może już to będzie ostatni, gdzieś pomyślałem, że może by fajnie, jakbyśmy się zabawili czasem. Skoro ja już myślę troszeczkę o tym, że coś może już nie wróci, a my zrobiliśmy się starsi wszyscy, bo ja również z nimi przecież dojrzewałem, no to nie wiem, zaprosiliśmy rodziców chłopaków na plan i chłopcy spotkali samych siebie jakby za ileś lat. Jest taka w pętlę czasową wpadają. Nie wiem, w pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotkać, bo Stasiu utkwił w Boliwii, no i w ogóle były problemy z takim spotykaniem się.
I zrobił tam świetny film z Natalią Koniusz, Silver.
Tak, piękny. Wtedy oni go odnaleźli, ten temat. Tak, wtedy zrobili taki film piękny z tej podróży, Postcards from the Verge. Bardzo piękny, pocztówki z krawędzi. I oni no, przeżywali dosyć smutną taką przygodę, no piękną też, ale smutną. I wysyłał nam materiały, a wymyśliliśmy film, który się dzieje na trzech ekranach. Czyli właściwie tak jak wszyscy przeżywaliśmy w pandemii te zoomowe spotkania, to my zrobiliśmy taki odcinek, który się dzieje na trzech ekranach. I to są właśnie, no czerpaliśmy z tych naszych życiu, z tego, co się dzieje w życiu, z tych demonów, które były, one tam w te horrory wplatały się, no.
Czyli trochę wyjeżdżaliście po to, żeby się bawić, a trochę po to, przynajmniej tak czytam, nawet może nie intencje, ale jakieś odczucia i mechanizmy, które tym rządziły w pana kontekście, żeby oswajać swoje życie, żeby przy pomocy fikcji no jakoś, nie wiem, czy zrozumieć, czy, no właśnie oswoić, to jest chyba najlepsze słowo, te rzeczy, które są po prostu trudne, a fikcja być może jakoś to umożliwia się też spotkanie z samym sobą bez konieczności takiej bezwzględnej konfrontacji. To się może dziać między wierszami wtedy, nie?
Myślę, że to się działo tak trochę podświadomie, ale jednocześnie, no oprócz tego, że my kręciliśmy ten film, to jednak też spotykaliśmy się i to był czas też dla nas i wtedy też no, zawsze staramy się, żebyśmy znaleźli ten czas na ognisko, jedno, dwa, trzy, czasem było ich więcej, bo to nie dało się robiąc film każdego wieczora, ale zawsze to ognisko było takim no, świętym jakby elementem, bo uwielbiam w ogóle ten czas przy ognisku i to chyba chłopcom też akurat udało mi się zaszczepić. Więc też to był moment, w którym mogliśmy sobie powiedzieć, co tam między nami się dzieje. To nie były takie rozmowy terapeutyczne nigdy. Robiliśmy to często tak, no bardzo spontanicznie i też nie wszystko tak bardzo głęboko. No ten film też nie sięgam, no nie wywlakam tam żadnych flaków. Nie o to chodziło, tak? Te wszystkie rzeczy się działy, to był też problem tego filmu, takie ryzyko bardzo duże, bo te wszystkie rzeczy się działy, znaczy większość rzeczy się działo tych w naszym życiu poza planem, tak? My tam tylko mogliśmy sobie tak skondensować to, co się między nami dzieje, tak? Właśnie między wierszami, tak jak pan powiedział, bo no, ich problemy zostawiliśmy, no tak pozornie pozostawiliśmy w domu, nie?
Mnie się wydaje, że to słowo powierzchowny nie pasuje do tego filmu, nie pasuje do tych zdjęć, nie pasuje do tych opowieści. Powiedziałbym, że bardziej pasuje liryczny, czyli taki, który nie musi pokazywać wszystkiego wprost, żeby mówić dużo więcej właśnie gdzieś spoza ekranu. Szanowni Państwo, ten film Kandydaci Śmierci, my oglądaliśmy teraz na Krakowskim Festiwalu Filmowym. To film, który zwyciężył polski konkurs Millennium Dogs Against Gravity w tym roku, który już niebawem wchodzi do kin i ja szczerze Państwa tam zapraszam, bo to jest naprawdę piękna, bliska opowieść, którą zmajstrował Maciej Cuskę i kompania. Czyli obsada, producenci, reżyserzy, twórcy tych filmów właśnie, czyli Kandydatów Śmierci. I jest więcej, a ten jest jeden i on kondensuje sobie wszystko to, co poza ekranem. Taki rozbudowany making of. Bardzo panu dziękuję.
No, a słowo zmajstrował mi się spodobało z kolei bardzo, bardzo dobrze. Tak, zmajstrowałem ten film i bardzo go polecam serdecznie.